spadnie z 3,4 do 3,1%. Inflacja wzrośnie do 4,4%, a handel wyraźnie wyhamuje. Zaznaczył, że świat jest osłabiony pandemią i wojną w Ukrainie i odczuje dalsze trudności gospodarcze. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i wciąż nie jest w pełni opanowany. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co teraz dzieje się na miejscu?
Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Teren działań podzielono na sektory. W części z nich udało się już ograniczyć rozprzestrzenianie się z płomieniami, ale strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. Wprowadzono też zakaz lotów obejmujący między innymi drony, a to kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu. Marcin Starzec, TOK FM.
Opolski ogród zoologiczny zyskał kolejnego mieszkańca. Zoo pochwaliło się narodzinami małego Baktriana, czyli wielbłąda dwugarbnego. To niezwykłe wydarzenie, bo zwierzak urodził się biały, co jest rzadkością. Dodatkowo mama go porzuciła, więc to ludzie będą się nim opiekować.
Zdecydowanie, jak on już tutaj trochę nam podrośnie, będziemy go stopniowo przyłączać tutaj pierw do samic, do reszty stada, tak żeby to było dla niego tak naprawdę bezpieczne, dla nich bezpieczne, ponieważ pozostaje wielbłąd tak naprawdę. Nie znają go aż tak dobrze, widzą się tutaj na razie stopniowo, tutaj trochę przez płot.
Mówił Marcelin Bruj z opolskiego zoo. Młodego wielbłąda można już podziwiać na wybiegu, dodatkowo w majówkę. Godziny otwarcia zoo są przedłużone do 18. Dziś na ogół bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Maksymalnie do 22 do 24 stopni na wschodzie, około 26 w centrum, do 29 na zachodzie. Przyjemna aura utrzyma się do jutra. Będzie od 18 do 26 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na nasz trzygodzinny program w świąteczną majówkę i niedzielę, rzecz jasna. Natalia Banaczek, Filip Wejcher, a także Przemysław Iwańczyk, jeszcze raz się przedstawię. Będziemy z Państwem, mam nadzieję, umilając Państwu ten świąteczny czas. Już za chwilę Andrzej Gołąbek, jedyny Polak, który był w zonie zaraz po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Był tam zresztą trzykrotnie. Dziś także Tomasz Surdel w opowieści o Kubie, która czeka albo nie czeka na inwazję amerykańską. Dziś także w naszym programie Życie w zdrowiu, to po godzinie 14. Oprócz tego, że mówić będziemy o astmie, to przede wszystkim opowiemy o cukrzycy typu pierwszego u dzieci. W jaki sposób można odroczyć stosowanie insuliny nawet w takich nierokujących dotąd przypadkach. Bądźcie Państwo z nami, zaczynamy. Pierwszym naszym gościem w niedzielnym magazynie Radia TOK FM jest pan Andrzej Gołąbek, obecnie dyrektor Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii. Dzień dobry, kłaniam się panu.
Dzień dobry.
Jedyny Polak, który przebywał w tak zwanej zonie, czyli miejscu, w którym w 1986 roku, 26 kwietnia, doszło do awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Dokładnie tydzień temu obchodziliśmy równo 40. rocznicę tego wydarzenia, które ma do tej pory swoje konsekwencje, a na pewno miało przez najbliższe lata. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że zgodził się pan na rozmowę z nami. Pozwoli pan, że rozpocznę od wcale nie kurtuazyjnego pytania, jak się pan miewa, czym się pan teraz zajmuje, a później już przejdziemy do pańskiej roli i pańskiego udziału w zabezpieczaniu tego obiektu po katastrofie.
No, w tej chwili jestem na emeryturze, ale pracuję dalej. Realizuję w tej chwili 3 projekty europejskie związane z pracami na rzecz branży rolno-spożywczej.
To teraz przejdziemy już do clou naszej rozmowy. Przyznam, że pomysł rozmowy z panem podsunął mi Paweł Sykuła, nasz ubiegłotygodniowy rozmówca w Radiu Tok FM, autor wielu książek o katastrofie elektrowni w Czarnobylu, między innymi książki Zona, czyli opowieść o radioaktywnym świecie. Pan też jest bohaterem jednego z rozdziałów, przeprowadzony jest przez pana Pawła Sekułę z panem wywiad, kiedy wspomina pan swój trzykrotny pobyt na miejscu katastrofy. Pierwszy miał miejsce w 1987 roku, a więc zaledwie kilkanaście miesięcy po wybuchu. Jak w ogóle do tego doszło, że się pan tam znalazł?
No, kwestia jest troszeczkę w przypadku. To znaczy, fińscy specjaliści, naukowcy chcieli odwiedzić właśnie obiekt i okolice i zorientować się, jaki jest poziom radiacji. I zaproponowali udział również mojej firmie, w której wówczas pracowałem, a było to Zjednoczenie Gospodarcze Interatom Energo w Moskwie, żebyśmy wspólnie pojechali do tej strefy i zorientowali się, jaki jest poziom i jakie prace, jakie przyrządy są temu zespołowi, który likwiduje tam, potrzebne. No i wybraliśmy się z tymi fizykami, ja i jeszcze asystent dyrektora generalnego Interatom Energo, pojechaliśmy tam dla zobaczenia. Pierwsze warunki były bardzo trudne ze względu na to, że wjazd do strefy był bardzo ograniczony ze względu na to, że była bardzo duża radiacja terenu, jak również jeszcze nieuporządkowane sprawy związane z dosyć dużym promieniowaniem w okolicach elektrowni. My bezpośrednio elektrowni nie odwiedziliśmy wówczas, natomiast odwiedziliśmy już oczyszczone obiekty, czyli zakład magnetofonów, który znajduje się nieopodal elektrowni w miejscowości Prypeć, bo trzeba tu podkreślić, że wieś Czarnobyl leży ładnych kilka kilometrów od elektrowni. Natomiast w okolicach samej elektrowni jest osiedle, które zawsze porównuję do osiedla takiego łódzkiego Retkinia. Ono jest bardzo podobne, w podobnym stylu budowane, także to można...
Położone na rogatkach miasta sypialnia.
Coś takiego. I te okolice tam można było się jedynie poruszać samochodami, które wewnątrz funkcjonowały. One nie wyjeżdżały poza teren tej strefy. I zwiedzaliśmy, czy wizytowaliśmy właśnie zakład oczyszczony magnetofonów w tej strefie. Ponieważ upłynęło od tego czasu ładnych 30 kilka lat, no więc nie wszystkie może elementy będę pamiętał z tej wyprawy, ale po wyjeździe stamtąd fizycy fińscy dokonali pomiaru dawki, jaką otrzymali w czasie całego pobytu, jak również mieli dawkę w czasie dwugodzinnego lotu z Helsinek do Moskwy. I okazuje się, że dawka dwugodzinnego lotu samolotem była dwukrotnie większa niż cały dzień pobytu w okolicach elektrowni. Także już ten poziom promieniowania po samym wybuchu tego grafitu palącego się w pierwszych momentach awarii był już zmniejszony.
Nie było w panu obaw, czy też towarzyszyła tym, którzy się tam wyprawiali, pewna nieświadomość, z czym to się wiąże? No ale przecież pan miał doskonałe rozeznanie, czym jest elektrownia atomowa. Też był pan związany z budową elektrowni w Polsce, do której ostatecznie nie doszło w Żarnowcu.
Przed tym pracowałem w Rafako, które to w 86 roku, przepraszam, w 82 roku otworzyło czwartą halę produkcyjną, gdzie były produkowane części do elektrowni jądrowej. stabilizatory ciśnienia i wówczas był oddawany pierwszy stabilizator ciśnienia do tej naszej elektrowni jądrowej. Zresztą on później został sprzedany do Czechosłowacji, do Czech, gdzie była awaria również tego urządzenia i w ten sposób Polska zbyła ten element.
Ale wróćmy do tych obaw, bo to jest pewnie pytanie, które bardzo często pada w rozmowach z panem. Jak to wyglądało na poziomie ludzkim, nie pańskiej fachowości i człowieka, który pojechał tam, by pomagać likwidować skutki katastrofy?
To znaczy, pierwszy moment był taki, że przeprowadziłem rozmowę, no i z rodziną oczywiście, i z kolegami, i ze specjalistami od energetyki jądrowej. Powiedzieli, że tam ludzie pracują, ale jest określony czas pobytu, że ta dawka nie jest śmiertelna, ale ona oddziaływuje na człowieka. Także to w pewien sposób mnie uspokoiło, a poza tym, że fizycy fińscy jechali tam, również razem jechaliśmy, także to byłem spokojny. Natomiast co było ciekawe, że ci fińscy specjaliści chcieli dostarczyć aparaturę do pomiaru właśnie radiacji. Oprócz wizyty bezpośrednio w tej strefie zamkniętej wokół elektrowni, byliśmy również w Instytucie Radiacji w Kijowie, gdzie ta firma była bardzo znana specjalistom, którzy przeprowadzali tam badania. Ponieważ ten Instytut Radiacji w Kijowie przeprowadził badania w zasadzie 2/3 populacji miejscowości Prypeć, jaką dawkę dostali mieszkańcy tej miejscowości. Także tu trzeba wziąć pod uwagę, że dawkę, którą się dostaje, no to tak jak kiedyś dostawało się również w czasie prześwietlenia rentgenowskiego, również pewną dawkę promieniowania. Także można to w pewien sposób przeżyć.
No, ale można też sobie to zracjonalizować i podejrzewam, że wszyscy ci fachowcy, którzy z krajów innych niż Związek Radziecki tam się wybierali, no w ten sposób próbowali podejść do sprawy.
No, przede wszystkim dostaliśmy takie małe tabletki dozymetry przenośne, żeby zobaczyć, jaką dawkę dostaliśmy. Także Finowie pomierzyli to, stwierdzili, że to nie jest żadna dawka, którą by można było w pewien sposób się obawiać.
O tym, jak wyglądały te pierwsze dni pańskiego pobytu, zresztą nie jednego, a jednego z trzech na terenie katastrofy elektrowni w Czarnobylu, porozmawiamy już po informacjach Radia Tok FM. Andrzej Gołąbek, jedyny Polak, który był w zonie, jest dziś naszym gościem w niedzielnym magazynie Czas na Informacje. Będziemy z państwem ponownie już za chwilę.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
Tok 3.
Poseł Mariusz Krystian, bardzo proszę. Widzę, że pani posłanka Olbryś wróciła.
Dziękuję, pani
marszałku, ja nic nie mówiłem, ja pani nie śmiem proponować, żeby pani tu powróciła do listy. Bardzo proszę, pan poseł Krystian.
Dziękuję, panie marszałku. Nie, żebym panu źle życzył, ale służy panu to wicemarszałkowanie, tak?
Ale że na cerę, czy raczej?
Myślę, że w wielu
tak, względach. W ogóle.
Ale to nie, żebym źle życzył, po prostu
nie,
tak, taka
ja
luźna uwaga.
Wie pan, ja się spełnię.
Wysoka Izbo, kochana Polsko i szanowny panie marszałku.
Panie wicemarszałku, no.
Nie sądzę, panie marszałku, że to kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za panem w roli marszałka, naprawdę, bo nawet się z panem nie zgadzałem, to jakoś tak to było inteligentnie, z polotem, z humorem, a teraz to tak bardziej po stalinowsku, no ale dobra, do rzeczy.
Nie przekreślajmy naszego związku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, bardzo proszę.
Na tych oświadczeniach wesoło chyba zacznę wygłaszać.
Tak, jest to jeden z moich ulubionych programów w tej izbie. Oświadczenia poselskie.
Panie
bardzo
marszałku,
proszę.
Wysoka Izbo.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
Reklama.
jestem w euro. Okazji pełno, takie ceny biorę w ciemno. A teraz chodź tu do mnie tanio i wygodnie w euro masz. Tak w euro.
RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
Kto zwalcza ból?
Fundary!
Kto?
Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta order Orła Białego. Poczobut był przez ponad 5 lat więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia. Dziennikarz został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Gdy był jeszcze w białoruskiej kolonii karnej w listopadzie 2025 roku, dziś odebrał odznaczenie. Prezydent Karol Nawrocki powołał w Warszawie Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w składzie rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które mają różne poglądy. Obchody w wielu miastach w Polsce, wydarzenia sportowe i możliwość zobaczenia oryginału Konstytucji 3 maja w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak Polacy spędzają niedzielę. 3 maja to święto narodowe, obchodzone w rocznicę uchwalenia i jest ostatnim dniem weekendu majowego. Uroczystości państwowe odbywają się teraz w centrum Warszawy. Trwa przemówienie prezydenta Nawrockiego.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Kłaniamy się Państwu ponownie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Świąteczną niedzielę 3 maja. Szanowni Państwo, pierwszym naszym gościem jest Andrzej Gołąbek, obecnie dyrektor Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii, a przed laty, przed kilkoma dekadami, jedyny Polak, który znalazł się w zonie, a więc na miejscu katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Rozmawiamy o tym dokładnie tydzień po 40. rocznicy wybuchu, który wówczas owiany był wielką tajemnicą za sprawą propagandy, która nie chciała, by w żaden sposób Europa i świat dowiedział się o tym, że Sowieci nie panują nad tym, co dzieje się na ich terenie. Pamięta pan 26 kwietnia 1986 roku, co pan robił, jak ten dzień przebiegał, a właściwie to jeszcze nie wtedy, bo w Polsce informacja ta ujrzała światło dzienne dopiero kilka dni później, zdaje się w okolicy 1 maja.
Tak, pamiętam ten moment, ale ja wtedy jeszcze nie byłem pracownikiem w Moskwie. Byłem pracownikiem Rafako w Raciborzu i wspólnie z kolegami wybieraliśmy się na pochód pierwszomajowy i wówczas dotarła do nas właśnie ta informacja. Mierzyliśmy radiację, czyli z tej chmury opad, i w Raciborzu było dosyć duże zanieczyszczenie radiacyjne. Pamiętam, że poprzez różnego rodzaju tam znajomości już były rozdawane płyny Lugola i no, przyjęliśmy tą dawkę tego płynu, ale to mały wpływ miało na jakby to zabezpieczenie. Natomiast w październiku 1986 roku pojechałem tam do pracy i po pewnym czasie właśnie znalazłem się jako ten towarzyszący tej ekipie wyjeżdżających fizyków, którzy jechali do strefy zony. I od tego momentu w zasadzie cały czas myślałem, w jaki sposób by można było włączyć się do tych działań, ponieważ Rosjanie byli no, bardzo zawiedzeni na przykład współpracą z Amerykanami, bo Amerykanie odmówili współpracy przy likwidacji awarii w Czarnobylu ze względu na tajemnicę prac w kosmosie. Natomiast szereg krajów europejskich tam wspomagało Rosjan w działaniach. Szczególnie Niemcy użyczyli bardzo dużo urządzeń. Ta wizyta pierwsza w tej strefie powodowała, że uświadomiłem sobie, jak duże ma oddziaływanie ta radiacja na różnego rodzaju technologie, szczególnie na elektronikę. Ponieważ...
Na technologię, przepraszam, a nie na organizmy żywe?
No, organizmy żywe były pod kontrolą. Każdy nosił dozymetr i liczył, ile minut czy ile godzin przebywał w tej strefie i później był odsuwany od prac tam. Także to tak zmianowość była. To samo było z pracownikami bezpośrednio zajmującymi się likwidacją tej pozostałości radiacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o oddziaływanie na urządzenia, to w obszarze radiacji zmieniają się charakterystyki urządzeń elektronicznych. I masa tych urządzeń, zresztą to telewizja w ostatnim okresie czasu pokazywała, jakie obszary i jakie urządzenia były bezużyteczne, ponieważ nie można było sterować żadnymi urządzeniami elektronicznymi dłużej w tej strefie radiacyjnej. I od tamtego momentu zaczęliśmy rozmowy jako przedstawiciel właśnie Interatom Energo na temat współpracy przy pomocy poszukiwania urządzeń do likwidacji tej awarii. Zaproponowałem, żeby specjaliści rosyjscy, którzy często pochodzili z bardzo oddalonych obszarów Rosji, nigdy oni nie wyjeżdżali za granicę, żeby można było ich na przykład zaprosić na targi urządzeń, czy żeby nawiązali kontakty z firmami, z którymi no, mogliby porozmawiać o poszukiwaniu urządzeń do przesiewania, czy do segregacji tych odpadów radioaktywnych. Bo chodziło również o to, żeby zatrzymać wody, czy przefiltrować wody, które powstawały tam w obszarze tej radiacji i żeby one nie dostawały się do ogólnego obiegu wodnego. Także tych poszukiwań było dosyć dużo i pamiętam jedno z takich wyjazdów ze specjalistami od właśnie urządzeń do badania radiacji. Przyjechaliśmy do Polski i odwiedziliśmy zakład Polon w Bydgoszczy, gdzie była kabina do badania radiacji ludzi. I jak jeden z tych członków delegacji wszedł do tej kabiny, to te wszystkie wskaźniki tak skoczyły, że oni myśleli, że to jest nieprawdopodobne. Także ci ludzie, którzy brali udział taki aktywny przy likwidacji tej awarii w Czarnobylu, byli tak napromieniowani, że mogli służyć za jakby obiekt do badań, jak wpływa właśnie radiacja na zdrowie ludzkie. Dalej byliśmy również w Czechach, w Pilźnie, gdzie rozmawialiśmy o właśnie radiacji, ale tam raczej to w sferze urządzeń. Czego poszukiwali Rosjanie w tych różnych kontaktach? Przede wszystkim urządzeń, manipulatorów różnego rodzaju. I na tej bazie...
Co to znaczy manipulatorów?
manipulatory takie, gdzie za pomocą tych manipulatorów mogliby wydobywać czy likwidować części te zanieczyszczone radiacyjnie. Dlaczego? Bo chodziło o to, żeby zgromadzić wszystkie części właśnie no, objęte radiacją na jednym miejscu i je utylizować w pewien sposób. Ale to nastąpiło w czasie kolejnej jakby wyprawy, że zorganizowaliśmy taki wyjazd specjalistów rosyjskich do Niemiec. Znaczy tam działała firma na terenie tej strefy Specatom, która zajmowała się już bezpośrednio organizacją tych urządzeń. Oni mieli bardzo ogromne środki. W momencie, kiedy ja się włączyłem tam do współpracy z nimi, oni wydali już około 10 miliardów rubli. To na ówczesne czasy była ogromna suma pieniędzy. Z tego powstawały różnego rodzaju projekty urządzeń, które miały służyć do likwidacji tej awarii. I tak jak na przykład w tej chwili oglądałem film, że tam automaty, manipulatory zaczęły działać zamiast ludzi w strefach właśnie promieniowania. I to jest bardzo ciekawa sprawa, jak długo te manipulatory mogą pracować w takim dużym zanieczyszczeniu. Ta chęć współpracy była obopólna. Bo trzeba tutaj podkreślić, że w latach 80. no nie było dużego rozróżnienia między Ukrainą a Rosją i specjaliści rosyjscy brali czynny udział w pracach właśnie nad przygotowaniem urządzeń do likwidacji bezpośredniej części reaktorowej.
Biorąc pod uwagę, jak bardzo zależało Sowietom na tym, żeby skutki katastrofy ukryć, a wcześniej samą katastrofę, czy wy, przybywający z zagranicy specjaliści, byliście obligowani do zachowania tajemnicy? W jaki sposób usiłowano na was wymusić trzymanie języka za zębami, mówiąc obrazowo?
Tam nie występowały takie przejawy zachowania tajemnicy. Rosjanie byli w tym względzie bardzo powściągliwi, chociaż trzeba przyznać, że na przykład w tej ekipie, z którą współpracowałem, był pułkownik z KGB, który tam był specjalnie oddelegowany. Ale jemu też również tak zwany uciek tłumacz na przykład języka niemieckiego. Pojechał na delegację do Niemiec i tam został. Także sobie podjął za punkt honoru, że go sprowadzi z powrotem, ale później odpuścił, jak sam pojechał do Niemiec. Natomiast tajemnicy takiej wielkiej nie było. Rosjanie również bali się jednej rzeczy, którą oni zawsze się bali. Bali się, żeby nie mówić za dużo o bałaganie, jaki tworzą przy różnego rodzaju działaniach organizacyjnych.
Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Tak, właśnie tu... Bo tam podczas pierwszych dni czy miesięcy przy likwidacji awarii w Czarnobylu bardzo dużo ekip zjechało się i był bardzo duży bałagan. I oni mówili, że w końcu powstała jedna firma, Specatom, która zajęła się globalnie przygotowaniem, projektowaniem urządzeń do likwidacji awarii w Czarnobylu. I my w tym momencie się właśnie włączyliśmy do współpracy właśnie między innymi z tą firmą. Także to było z jednej strony dobrze, a z drugiej strony no, ta firma jakby nie miała dosyć dużych doświadczeń w likwidacji tej awarii takiej globalnej. Chcę jednak tutaj dodać, że tą awarię spowodowała grupa naukowców rosyjskich z Instytutu Kurczatowa z Moskwy. Oni w czasie badań, to nie był jakby taki przypadek, oni już wielokrotnie tego typu prowadzili badania na obiektach rzeczywistych. My również w Polsce prowadziliśmy pracę, zresztą Instytut Techniki Cieplnej, który kiedyś prowadziłem, również prowadził takie prace na obiektach turbinowych produkowanych przez Zamek w Elblągu. Także mieliśmy doświadczenie i ja Rosjanom tłumaczyłem, że my również prowadziliśmy, ale pod określonym programem. I tam wówczas również był realizowany program związany z przeciążeniami reaktorów i dostosowania tego sprzętu, tych reaktorów do różnego rodzaju prac w ekstremalnych warunkach. No i raz im się nie udało zmniejszyć reaktywności jądra i nastąpiła ta awaria. Także to był jakby przypadek naukowy. Tu również...
Ale przepraszam, ze świadomością tych, którzy doprowadzili do tej katastrofy, czy też...
Bez świadomości. Bez świadomości oni nie wiedzieli, co się stało. I jak wchodzili do przedziału tego, gdzie był reaktor, to później w takiej samej kolejności umierali. Bo taką dawkę dostali promieniowania nieświadomie, że po prostu zginęli. To byli pierwsi, którzy zginęli od tego promieniowania. Kolejnymi jakby osobami, które tam zginęły, to byli strażacy, którzy przyjechali i którzy wyrzucony grafit zgarniali łopatami. No i również są pochowani zresztą w Moskwie wszyscy pod murem na cmentarzu Nowodziewiczym w zakolu rzeki Moskwa.
Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Andrzej Gołąbek jest z nami, który opowiada nie tylko o swojej wizycie w Zonie w Czarnobylu. Jest pan jedynym Polakiem, który był tam bezpośrednio po katastrofie i to trzykrotnie. Będę to podkreślał, ale też z racji pańskiego i wykształcenia, i empirii, doświadczenia, ma pan zupełnie inne spojrzenie na tę katastrofę niż my, przeciętni odbiorcy. Po informacjach Radia Tok FM jesteśmy z państwem ponownie.
Byś nie odleciał przypadkiem.
Reklama.
Jestem w euro, okazji pełno. A teraz chodź tu do mnie tanio i wygodnie w euro masz.
Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Co za dzień.
Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
Kamper spakowany? Jedziemy?
Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
Znowu? Przecież już brałeś.
Ale działała za słabo i za krótko.
Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
No i jak twój kręgosłup?
Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Byłem poddawany szczególnej izolacji, ale nigdy nie czułem się osamotniony, mówił dziennikarz Andrzej Poczobut, który dziś na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał Order Orła Białego. Powiedział, że docierały do niego informacje. Wiedziałem, że są ludzie, którzy po prostu są razem ze mną, dodał. Zapytany o najbliższe plany wyjaśnił, że wciąż jest w szpitalu, z którego dotarł na dzisiejszą uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Nadal będą prowadzone badania, przekazał dziennikarzom. Niemiecka prasa bije na alarm, osłabiając NATO. Trump wykonał pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Ponad 6 tysięcy osób wystartowało w 34. biegu Konstytucji 3 maja w Warszawie. Na dystansie 5 kilometrów triumfowali Agnieszka Chorzępa i Ukrainiec Aleksiej Pysarew. Start i meta biegu znajdowały się na Placu Trzech Krzyży. 5-kilometrowa pętla prowadziła przez Aleje Ujazdowskie, ulicę Marszałkowską, Plac Zabawiciela oraz Plac Konstytucji, także Aleje Jerozolimskie i Nowy Świat.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
To kolejna odsłona naszego niedzielnego magazynu Radia TOK FM. To jest pierwsza godzina naszego programu. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, a z nami jest Andrzej Gołąbek. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Jedyny Polak w zonie na miejscu katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Ona miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Pan po raz pierwszy przyjechał tam w 1987 roku. Później bywał pan tam jeszcze dwukrotnie. Opowiada pan o swoich wnioskach wynikających z tego, jak zachowywali się Rosjanie zaraz po katastrofie, po czyją pomoc sięgali przede wszystkim i dlaczego pan się tam w ogóle znalazł. Rozjaśnijmy naszym słuchaczom, czym była organizacja Interenergo Atom, której był pan członkiem i z jej ramienia wyjechał pan na teren byłego Związku Radzieckiego w okolice miejsca katastrofy.
Mała poprawka, bo to było Interatom Energo.
A, tak, proszę wybaczyć. Poprzekręcałem delikatnie, ale okej, bardzo proszę.
Interatom Energo było organizacją międzynarodową w ramach RWPG.
Czyli Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
Tak, tak. Ale była to satelita tej organizacji specjalistyczna do spraw kompletacji dostaw i produkcji urządzeń dla energetyki jądrowej. I my jako Polska Tam nas było 4 przedstawicieli z różnych zakładów energetycznych z Polski i zajmowaliśmy się różnego rodzaju działalnością w ramach właśnie tej wspólnej polityki produkcji energii dla energetyki jądrowej. Polska miała bardzo duży wpływ na całokształt tej działalności, bo między innymi pobudowaliśmy fabrykę kabli pod Warszawą na licencji Sulcera, produkowaliśmy agregaty prądotwórcze 7-megawatowe, awaryjne, jak również właśnie dla energetyki jądrowej Rafako produkowało stabilizatory i wiele, wiele innych rzeczy w ramach tej kooperacji. Także nas 4 przedstawicieli było tam w tej organizacji. Natomiast te moje działania związane z Czarnobylem, no wiążą się z takim jakby również przypadkiem, że spotkałem na swojej drodze przedstawiciela ambasady niemieckiej handlowej, któremu zwróciłem uwagę, że w Moskwie na rynkach handluje się krzyżami zasługi niemieckimi z czasów II wojny światowej. I po tym nastąpił taki moment, że przedstawiciele ambasady niemieckiej wykupili wszystkie pamiątki właśnie wydobyte szczególnie przez komsomol rosyjski na polach walki na terenach Białorusi i Rosji. I od tego czasu nawiązałem kontakt właśnie z ambasadą, z przedstawicielem ambasady, z tym radcą handlowym, żebyśmy również pokazali tym likwidatorom awarii w Czarnobylu elementy likwidacji obiektów energetyki jądrowej w Niemczech. Zorganizowaliśmy taki wyjazd i wówczas Niemcy pokazali nam, jak przebiega likwidacja elektrowni jądrowej, która pracowała kilkadziesiąt godzin. Bardzo mała, bo to była 20-megawatowa elektrownia. W jaki sposób oni manipulatorami tną te obiekty i je utylizują. Następnie pokazali nam zakład, który trenował manipulatory właśnie do celów bezpośrednio likwidacji urządzeń w energetyce jądrowej. Niemcy na ówczesne czasy zlikwidowali już 3 reaktory jądrowe. Rozpoczęli od reaktora na statku Otto Hahn, a następnie badawczy reaktor zlikwidowali. Chciałem tu od razu powiedzieć, że my w Polsce również mamy 2 reaktory badawcze do likwidacji w Świerku. Także to nas również kiedyś czeka, ale to może poczekać. No i natomiast odmówili nam pokazania huty, która rozpławia części metalowe. I tutaj Rosjanie powiedzieli, że oni mają pewne pomysły na właśnie coś takiego, żeby te stalowe części przetapiać i rozcieńczać z innym metalem do postaci mało aktywnej stali. I wówczas można tą stal umieszczać w różnego rodzaju urządzeniach, mostach, przepustach jakichś, gdzie nie oddziaływuje to bezpośrednio na człowieka, a jest potrzebne do rekonstrukcji na przykład infrastruktury. Ale to i w ten sposób po prostu w czasie tej właśnie wizyty w Niemczech Rosjanie pokazali coś, co mnie nie chcieli udostępnić, a było to 200 projektów różnych manipulatorów przygotowanych przez biura projektowe całego byłego Związku Radzieckiego. Ale pokazali to Niemcom. To był katalog, dosłownie taka bryła, katalog tych projektów, urządzeń do właśnie jako manipulatorów, do cięcia, do różnego rodzaju. I pamiętam to jak Niemcy zareagowali na ten właśnie katalog tych projektów, że stwierdzili, że oni szykują się do kolejnej awarii. Że nie likwidują bezpośrednio tą awarię w Czarnobylu, tylko szykują się do jakiejś następnej. Po tym nastąpiła taka dziwna, również dziwna z punktu widzenia niespotykalności, wizyta w zakładzie, gdzie przygotowywali manipulatory pracujące ichnie w kosmosie. Pod Leningradem taki zakład był. I tam okazało się, że brakuje im takiego uzbrojenia komputerowego. Najlepszymi jakby komputerami, które tam pracowały, to były Atari, które u nas były podstawowym kiedyś tam, jak rozpoczynaliśmy komputeryzację, to u nich to w ten sposób to robili. Także ten poziom jakby przygotowania z punktu widzenia projektowego likwidacji tej awarii, no był dosyć mocno rozwinięty i przygotowany w postaci projektów, natomiast nie było realizacji. Ostatnia moja wizyta na terenie właśnie tej zony, w zakładach tych magnetofonów w Prypeci, wiązała się z tym, że oni już wyprodukowali pewien manipulator, który sterowali za pomocą kabla. I to było chyba dosyć duże ich osiągnięcie, bo pokazywali to jako takie osiągnięcie do przygotowania. Natomiast teraz w ostatnim okresie czasu z tego filmu, który nakręcili Brytyjczycy i specjaliści, którzy budowali tą drugą osłonę nad reaktorem.
Ten nowy sarkofag.
Nowy sarkofag, tak. Okazuje się, że to likwidacja poszczególnych elementów, projektowanie urządzeń zajmie kilkadziesiąt kolejnych lat.
Czy pańskim zdaniem, bo chciałbym też o to zapytać, wielokrotnie była to kwestia podnoszona po wybuchu wojny w Ukrainie, nawet nie z premedytacją, ale czy przez pomyłkę można doprowadzić do kolejnej tragicznej, fatalnej w skutkach katastrofy, na przykład poprzez zbłąkanego drona?
Tak, bo ten sarkofag to polega na tym, że tam wewnątrz niego istnieje podciśnienie, żeby to zanieczyszczenie, które powstaje od reaktora, nie wydobywało się na zewnątrz. I uszkodzenie tego sarkofagu powoduje jakby spadek ciśnienia i wydobywanie się do atmosfery tego zanieczyszczenia. W ogóle chciałbym tutaj wspomnieć, że samo przebywanie w tym obszarze zony to wiąże się z takim przeżyciem. Ci wszyscy, którzy przeszli na przykład przeszkolenie wojskowe w wojskach chemicznych, to z pewnością będą wiedzieli, jaki jest zapach tych środków chemicznych tam używanych. I ta strefa jest bez przerwy kontrolowana przez śmigłowce i tam, gdzie wykryją za pomocą urządzeń do mierzenia radiacji, gdzie powstaje radiacja, przylatuje drugi helikopter i rozsiewa tak zwaną plionkę na tych terenach, żeby nie było podnoszenia się tych nieczystości.
W formie pyłów, za sprawą też warunków atmosferycznych, one się unoszą ku górze?
Tak. Jeśli jest promieniowanie, to chodzi o to, żeby to było dociśnięte do ziemi. Szczególnie przyroda tam wyrosła spoza tej plonki, ale kolejne jakby, jeżeli by promieniowała ta przyroda, to też przylatuje helikopter i leje tą taki film jakby nad tym, żeby to się nie unosiło.
Śledzący losy tej katastrofy, jej konsekwencje, mamy wyobrażenie, że jest to księżycowy krajobraz, że właściwie czas tam stanął w miejscu równo 40 lat temu. A jak to wyglądało, kiedy przybył pan na miejsce? To były okolice, w których widać było, że wydarzyło się coś tragicznego?
Nie, absolutnie. Absolutnie. Robiliśmy sobie zdjęcia na tle tego reaktora, bo on był już wówczas pokryty pierwszą taką zasłoną zbudowaną z betonu. Natomiast pokazywali nam, w jaki sposób przygotowywali. To były betoniarki, które podjeżdżały i tam sypali z ciężarówek do tych betoniarek i w betoniarkach rozrabiali ten beton. I, ponieważ chodziło o szybkość. I ten pierwszy sarkofag, on był zbudowany z płyt betonowych, umieszczanych w formie takiej hali, jakby osłaniającej.
Ile osób, czy ma pan taką wiedzę, straciło życie przy zabezpieczaniu tego obiektu?
No bezpośrednio, no to ta ekipa, która prowadziła badania, strażacy i kilku chyba pracowników, którzy... Zresztą, wie pan, to trzeba powiedzieć, że pracownicy z obsługi, oni mieli bardzo dużą świadomość po wykryciu, co się stało, jakie tam promieniowanie może następować i uciekali od tego. Natomiast ci, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani, także około w pierwszym momencie gdzieś można powiedzieć, że około chyba 12 do 15 osób zmarło z tego bezpośredniego użycia nieświadomości, co się stało. Natomiast później okazuje się, że na przykład strażacy, którzy przelecieli, a zmarł również operator przecież, który filmował bardzo często to ze względu na to, że latali helikopterem nad tym reaktorem i filmowali i ten operator zmarł w wyniku promieniowania. Nie każdy organizm jednakowo reagował na to zanieczyszczenie.
Mam jeszcze do pana pytanie, czy zamierza pan odwiedzić zonę po raz czwarty?
Ale po co?
Z ciekawości? Nie wiem, dla przypomnienia sobie tamtych chwil?
No, przyznaję się, że kilka lat temu miałem taką ochotę, bo jest klub jakichś miłośników właśnie...
Przed wybuchem wojny tam były urządzane regularne wyprawy, wycieczki organizowane przez biura podróży.
No, ale oglądanie takiego bałaganu tam, na przykład urządzeń, które zostały zdewastowane w wyniku likwidacji, to jest, no, wystarczy zdjęcie. Także przebywanie tam to jest bez sensu, chyba że ktoś naukowo chce i bezpośrednio jest zaangażowany jakby... W tej chwili jest sprawa odbudowy po tym uderzeniu drona w tą powłokę, żeby to naprawić. Jeżeli ktoś ewentualnie jest zaangażowany tam w likwidację, no to tak, ale tak, żeby jechać, oglądać, to myślę, że wystarczą zdjęcia. I świadomość, że jest to energia, radiacja, która źle wpływa na człowieka.
Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Gołąbek, jedyny Polak w zonie, bezpośrednio po katastrofie elektrowni w Czarnobylu, był z nami jako pierwszy gość niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Informacje przed nami, a później kolejne tematy. Pochylimy się między innymi nad tym, co dzieje się na Kubie.
To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
Tok FM. Na każdy temat. z każdej strony.
Reklama.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
Wygodnie i za darmo.
No.
Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.